Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na konferencję i możliwość podzielenia się z Państwem moimi badaniami. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące, dlatego że ten aspekt, o którym chcę powiedzieć, chyba jest, ja przyznam, że w moich badaniach to była chyba najbardziej taka rzecz emocjonalna. W nauce nie powinniśmy mówić, że są rzeczy emocjonalne, powinniśmy na zimno podchodzić do różnych tematów. Jednak ten aspekt faktycznie, gdy czytałam, teraz chyba jest tak, gdy się bada, czyta często tysiące, czasem nawet setki tysięcy dokumentów, muszę przyznać, że on był taki bardzo właśnie poruszający. Zanim przejdę do tematu, chcę kilka rzeczy takich technicznych tutaj Państwu powiedzieć. Oczywiście najważniejszym wyznacznikiem sprawiedliwego sądzenia w kategoriach oczywiście zachodniej cywilizacji i jakby emanacją tego prawa jest praca adwokata. To jak on to robi, jak się angażuje w tą pracę, więc to pamiętajmy. Druga rzecz, czas, o którym ja mówię, to jest czas lata 46-48. Mój referat dotyczy 7 wielkich procesów. To były takie największe w Polsce procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. W tych 7 procesach byli sądzeni zarówno urzędnicy III Rzeszy, jak na przykład Artur Greisel, Józef Bülle, jak i komendanci obozów koncentracyjnych. Tu mamy osobny proces Rudolfa Hessa i Amona Goetha. I 40, największy proces w Polsce, który miał miejsce, czyli 40 członków załogi Auschwitz w Krakowie sądzonych, no i również proces, tak zwany proces katów Warszawy. I teraz znowu jedno zastrzeżenie. Proszę Państwa, te procesy przed NTN, czyli przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, one nie są reprezentatywne dla wszystkich procesów w Polsce. Muszę to zastrzeżenie zrobić, dlatego że po prostu NTN był sądem specjalnym, troszkę na innych warunkach. I tak naprawdę po badaniu tych procesów ja uznałam jednoznacznie, że były to procesy mimo już funkcjonującej władzy komunistycznej, były to procesy sprawiedliwe, właśnie zgodnie z tymi standardami zachodnioeuropejskimi, co nie zawsze można powiedzieć o innych procesach, które odbywały się w Polsce. Rekonstrukcję i analizę tej linii obrony, taktyki obrony przeprowadziłam oczywiście na aktach procesowych, ale ważnym źródłem też były teczki więzienne, to znaczy sprawdzałam w więzieniach, jak siedzieli ci zbrodniarze, sprawdzałam ich teczki więzienne, między innymi pod kątem kontaktów z adwokatami. I oczywiście i również posiłkowałam się takimi wywiadami z jeszcze żyjącymi dzisiaj, no już nie żyjącymi, ale jak robiliśmy te wywiady, to żyjącymi prawnikami, którzy byli świadkami tych procesów. I teraz proszę Państwa, starajmy się sobie wyobrazić obrońców w tych procesach. Tu jest ten element właśnie bardzo emocjonalny. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, atmosfera po 5-6 latach okupacji w Polsce brutalnej była dość oczywista. To znaczy poczucie sprawiedliwości często powszechnie było sprowadzane do chęci zemsty. To jest zupełnie naturalny też odruch, prawda? I teraz rola sądu, prawda, była wyjątkowo trudna, ale teraz wyobraźmy sobie rolę adwokatów. To znaczy tych ludzi, którzy muszą bronić Niemców, zbrodniarzy. To często było niezrozumiałe społecznie. Dlaczego? Że najlepiej być może ich po prostu rozstrzelać wszystkich, prawda? Albo na przykład, jeżeli ktoś był w obozie, to od razu oznacza, że on jest winny. My nie musimy mu winy udowadniać. No więc i sędziów rola trudna, prawda? Ale adwokatów jeszcze trudniejsza. Adwokatów jeszcze trudniejsza i ten brak zrozumienia też był bardzo ciężkim obciążeniem psychicznym w tych procesach. Adwokaci pełnili swoje funkcje z urzędu, oni się nie zgłosili, ja jeszcze o tym zaraz powiem. I mimo to, że byli wyznaczeni, to i tak oczywiście to nie zmieniało tak naprawdę tego odium, że byli krytykowani za sam fakt, że bronią w ogóle zbrodniarzy niemieckich. I to na przykład Rudolfa Hessa, prawda? Więc narażali się bardzo silno na krytykę opinii publicznej, ale również na krytykę własnego środowiska, również prawników. Takie teksty, artykuły też powstawały. W tych procesach oczywiście adwokaci starali się nie ulegać tej presji, choć wyobrażam sobie, że psychicznie to musiało być bardzo trudne. Choć ta obrona, proszę Państwa, nie przynosiła właśnie ani sławy, to my dopiero dzisiaj ich doceniamy. Wtedy była to faktycznie sytuacja bardzo trudna, ani pieniędzy, ani uznania społecznego. Więc tak naprawdę była to taka, można powiedzieć, straceńcza misja. Musiały to być też bardzo trudne, osobiste decyzje. I jeszcze też zaraz o tym powiem. Adwokaci wyrażali bardzo często te obawy już na sali sądowej. Państwu tutaj przytoczę kilka takich krótkich cytatów. Między innymi mecenas Stefan Minasowicz, broniący w procesie załogi Auschwitz, mówił tak na sali sądowej. Misja, jaką do spełnienia nam przekazano, każe nam oderwać się od tego, co nas łączy sentymentem ze społeczeństwem, a wskutek tego wymaga, byśmy stali się niejako nad ludźmi. Stanisław Rymar, kolejny obrońca, cytuję, zdaje sobie sprawę, że obrońca w tym procesie oświęcimskim ma przeciw sobie nie tylko samego siebie, ale ma i całe społeczeństwo. I gdyby nie wiara w moc i zdolność przebaczania, ten najpiękniejszy przejaw naszej wiary, nie wiem, czy miałbym odwagę iść przeciwko memu społeczeństwu. I na koniec mecenas Bertolt Rapaport, mój ulubiony, przyznam, który w procesie również załogi Auschwitz, bronił również w procesie Józefa Müllera, złożył taką deklarację na sali w imieniu innych też obrońców. Obowiązek obrony spełnimy bez reszty, z godnością, jaka cechować winna każdego Polaka. Mamy obowiązek podniesienia wszystkiego, co przemawia na korzyść oskarżonego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w zgodzie z naszą wiedzą, w zgodzie z etyką zawodową i w miarę sił naszych. W miarę nabytej wiedzy i w miarę skromnych naszych zdolności uczynimy to bezwzględnie, choćbyśmy mieli narazić się na krytykę. Bardzo niezwykłe słowa. Kim, proszę Państwa, byli ci obrońcy? Starałam się to przeanalizować. I teraz tak, oczywiście każdy z oskarżonych musiał mieć obrońcę, to jest jasna sprawa. Byli to wszystko obrońcy z urzędu, tak jak wspominałam, i zgodnie z przepisami prawnymi musiała to być osoba wpisana w Polsce na listę adwokatury, więc byli to Polacy, albo profesor lub docent prawa Polskiej Szkoły Akademickiej, państwowej lub przez państwo uznanej. Absurdem było, proszę Państwa, absurdem był przepis, który znalazł się w dekrecie o Najwyższym Trybunale Narodowym, w którym również do obrony miano dopuścić ewentualnie w charakterze obrońcy z wyboru osoby nie tylko nie posiadającej wpisu na listę adwokatów, ale także bez wykształcenia prawniczego. Na szczęście taki przypadek się nie zdarzył. Faktycznie ten przepis pozostał martwy. W praktyce wszyscy obrońcy byli prawnikami, broniącymi z urzędu. Większość absolutna z nich to byli adwokaci, i chyba tu ja trochę upatruję źródła sukcesu, to byli adwokaci, którzy byli wykształceni w okresie międzywojennym, z dużym dorobkiem. Spora część z nich miała tytuły naukowe, mieli już uznany swój dorobek, zarówno naukowy, jak i praktyczny. Jednak mimo wszystko trudno doszukać się jakiegoś klucza, jak się analizuje te wszystkie osoby, według którego dobierano obrońców. Bogdan Rentfleisch, ówczesny aplikant sądowy, który pełnił funkcję protokolanta w procesie Katów Warszawy oraz w procesie Hessa, tak zapamiętał broniących w tych procesach adwokatów. Odznaczali się wybitną znajomością prawa karnego, procedury karnej i prawa międzynarodowego, to było ważne. Ponadto wykazywali się dobrą znajomością języka niemieckiego w mowie i w piśmie. Jako jedyny żyjący uczestnik tych procesów mogę oświadczyć, że ci obrońcy z urzędu swoje obowiązki spełnili z najwyższą starannością. Mowa jest, proszę Państwa, o 22 osobach, 22 adwokatach, którzy bronili w procesach przed NTN-em. Wśród nich znalazła się również jedna kobieta, młoda stosunkowo jeszcze pani adwokat z Krakowa, Szczęsna Wolska-Walasowa, która broniła czwórki kobiet dozorczyń z Auschwitz. I teraz to, o czym Państwu mówiłam na początku, jaka to musiała być jaki to był emocjonalny problem. Zachowało się całkiem sporo pism, próśb do prezesa NTN-u w reakcji na to, jak powołano tych adwokatów. Ja Państwu przytoczę tylko kilka, które wydają mi się bardzo reprezentatywne. Były to pisma o zwolnienie z obowiązku obrony. Wniosek taki złożył m.in. Stanisław Hejmowski, który w liście do NTN-u tak uzasadniał swoją prośbę. Żaden z wielkopolskich adwokatów nie może być obrońcą Greisera. Ja osobiście zostałem na skutek zarządzeń niemieckich władz okupacyjnych wypędzony w grudniu 1939 roku z Poznania do tzw. generalnej guberni, przy czym pozbawiono mnie dorobku 10-letniej pracy zawodowej. W trakcie wojny straciłem z rąk niemieckich dwóch rodzonych braci. Doprawdy trudno wymagać ode mnie, ażebym obecnie był obrońcą Artura Greisera. Wniosek Hejmowskiego został odrzucony. Hejmowski bronił Greisera. Podobnie stało się w przypadku obrońców Amona Goetha, którego Państwo znacie z pewnością chociażby z filmu Lista Schindlera. Byli to obrońcy Tadeusz Jakubowski, Bruno Pokorny. Obaj wnosili prośby o zwolnienie, nie uwzględniono tych próśb, ale oni jeszcze zaczęli swoje mowy obrończe od takich słów. W imieniu własnym i adwokata doktora Jakubowskiego pozwalam sobie ponowić wniosek o zwolnienie nas z obrony, ponieważ należymy do tej społeczności, która tyle wycierpiała w czasach okupacji niemieckiej. Uważamy, że wypełnienie tak ciężkiego i odpowiedzialnego obowiązku, jak obrona oskarżonego, zmusza nas niejako do negacji własnych naszych zapatrywań, przekonań i uczuć. W procesie załogi Auschwitz, gdzie broniło kilku adwokatów, bo to było 40 jednak osób, wielu z nich prosiło o zwolnienie. Zacytuję Państwu tutaj takie najbardziej spektakularne według mnie. Między innymi Alfred Liebeskind, adwokat żydowskiego pochodzenia, napisał do sędziego Alfreda Eimera takie słowa. Ponieważ obrona ta nastręcza mi bardzo wiele trudności, w szczególności natury moralnej, przeto proszę uprzejmie o zwolnienie mnie z obowiązku obrońcy z urzędu w powyższej sprawie. Pozwalam sobie nadmienić, że w czasie wojny z rąk Niemców zginęła moja najbliższa rodzina, albowiem straciłem matkę i dwóch braci. Już koniec cytatu. Już następnego dnia sędzia NTN-u, właśnie Alfred Eimer, przychylił się do tej prośby, to jest jedna z tych próśb załatwiona pozytywnie, zwolnił Liebeskinda, ale równocześnie zaproponował nowego kandydata, mecenasa Henryka Walisza, również pochodzenia żydowskiego. Walisz natychmiast też napisał taki list i napisał, w czasie okupacji niemieckiej w lecie 1943 roku został zamordowany przez Niemców mój brat Kazimierz Walisz przez SS. Fakt bestialskiego mordu dokonanego na osobie świętej pamięci mego brata nie pozwala mi pełnić funkcji obrońcy jakiegokolwiek członka społeczności germańskiej. Do tej prośby również się przychylono, ale ostatecznie obrońcą został również adwokat żydowskiego pochodzenia Bertolt Rappaport, który też na początku się bronił, ale później zdecydował się bronić w procesie załogi Auschwitz i później również był obrońcą w procesie Józefa Bühlera, zastępcy Hansa Franka. Te pisma, naprawdę bardzo dramatyczne, jak się czyta, pokazują właśnie, jak to były trudne decyzje moralne, obciążające psychicznie tych ludzi, prawda? Pomyślmy sobie, no, że adwokat sam no w jakiś sposób musi być zaangażowany w obronę tego człowieka. No, jak tu bronić kogoś, kto jest przedstawicielem władzy, która zamordowała nam rodzinę? Więc wydaje mi się, że to było szczególnie trudne zadanie. Co więcej, prawdopodobnie większość z nich zdawała sobie sprawę z tego, że ich obrona prawdopodobnie będzie nieskuteczna, przynajmniej w części tych procesów i że te osoby no są tak obciążone zbrodniami, że myślenie o tym, że uda się je wybronić, było chyba utopią. Więc dodatkowo jest ten element, jak zaangażować się w obronę, jeśli przewidujemy, że prawdopodobnie te osoby zostaną uznane za winnych. Celem oczywiście, proszę Państwa, obrony było złagodzenie kary. To jest ten cel adwokata. I jak mamy to ujęte w prawie, chodzi o to, żeby uwypuklić wszelkie okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego, ale mogą to być, proszę Państwa, również okoliczności, które nie są związane z popełnionymi zbrodniami, ale na przykład z ich wcześniejszym życiem. Czyli generalnie wszystko, co mogłoby pomóc wybronić tego człowieka. Przed NTN-em stanęło w sumie 49 oskarżonych i wszystkich, poza jedną osobą, poza Hansem Münchiem, wszystkim im udowodniono mniejsze lub większe winy, wydając w sumie 29 wyroków śmierci, 19 kar więzienia, od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. I teraz ja te argumenty adwokatów podzieliłam na dwie grupy. Pierwsze to są takie, które miały ukazać brak możliwości podejmowania samodzielnych, świadomych decyzji przez oskarżonych. Czyli krótko mówiąc, adwokaci będą próbowali udowodnić, że oni nie byli w stanie świadomie ocenić swoich działań. I to miał być tą przesłanką łagodzącą wyrok, dlatego że zatracili właściwą hierarchię wartości i lub wykonywali rozkaz. Druga grupa, o której Państwu powiem, to jest właśnie to, co już wspominałam wcześniej. Adwokaci próbowali ukazać tych ludzi w lepszym świetle. No, tu mamy oskarżycieli, którzy mówią taka zbrodnia, taka, 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 a tu mamy obrońców, którzy mówią no tak, ale tu i tu wcześniej, gdzie indziej on robił jakieś dobre rzeczy. Czyli w takim bardziej ludzkim pokazać, że jednak mieli jakieś przejawy ludzkich zachowań. Generalnie, czyli właśnie na przykład nie tylko tego czasu, gdy pełnili swoje funkcje, ale również, czy na przykład byli w Auschwitz, ale poza tym czasem. Te argumenty oczywiście nawzajem się uzupełniały. Adwokaci w taktyce łączyli te elementy, jeśli się dało. Lecz oczywiście nie we wszystkich obronach mogły być wykorzystane. Na przykład jeden z adwokatów w mowie końcowej w procesie Auschwitz stwierdził: niestety wyniki przewodu sądowego nie dały mi więcej atutów, nie dały mi broni zdolnej do obalenia gatunkowego ciężaru zarzutów. Więc oczywiście takie sytuacje też były. No i teraz ten pierwszy argument, zatracenie właściwej hierarchii wartości. Czyli niemożności moralnej oceny własnych działań, one się pojawiały we wszystkich procesach przed NTN-em, choć zdecydowanie po mojej analizie wychodzi, że większą wagę nadawali im obrońcy w procesach SS-manów, czyli głównie dotyczących chociażby Rudolfa Hessa, Amona Goetta, członków załogi Auschwitz, a mniejszą w procesach urzędników. Adwokaci starali się wykorzystać możliwości, które dawał im kodeks karny, który dopuszczał nadzwyczajne złagodzenie kary. Tu cytuję: jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona. No i to próbowali udowadniać. Jak to robili? Przedstawiali oskarżonych jako członków sfanatyzowanego społeczeństwa, pan profesor właśnie między innymi też o tym mówił, które miłość własnego narodu buduje na nienawiści do innych. Nazywali to socjalizacją w środowisku deprawacji poczucia etycznego i prawnego, ustawicznego podkopywania wartości norm moralnych. Mówili, że oskarżeni nie mogli pozostać obojętni na taką socjalizację. Przedstawiali oskarżonych jako ofiary SS, czyli tego wychowania SS i szkoły morderców, jak nazwał to jeden z adwokatów. Teraz cytuję: nienawiść, pogarda, obrzydzenie, instynktowna odraza do nieszczęśników okrytych wrzodami w brudnych łachmanach, chodzi oczywiście o więźniów obozów, skrwawionych, złamanych fizycznie i moralnie, sprawiły, że SS-mani wyposażeni w boską władzę życia i śmierci w tych szkieletach nie widzieli niczego ludzkiego, niczego, co by mogło ich odwieść od bicia, katowania, dręczenia, przyprawiania o okrutną śmierć. Oskarżeni wierzyli, że mają do czynienia z wrogami Rzeszy. Adwokaci, szczególnie ci broniący w procesie Auschwitz, zwracali uwagę, że wielu oskarżonych było ludźmi prostymi, niewykształconymi, żyjącymi często w biedzie. Propaganda hitlerowska dała im nadzieję na lepsze życie, a oni w nią uwierzyli. I faktycznie w pierwszym okresie po przejęciu władzy przez Hitlera ich życie znacznie się poprawiło. Otrzymali pracę, niektórzy dostali szansę na udział w kursach dokształcających, a ostatecznie otrzymali przydziały do obozów koncentracyjnych, często z obietnicą lepszych zarobków. Jeden z mecenasów, mecenas Kruszcz, szczególnie podkreślał uwarunkowania ekonomiczne. Zwracał uwagę, że NSDAP była partią robotniczą, a przynależność do niej ułatwiała zdobycie pracy. Mecenas Antoni Czerny podkreślał, że oskarżeni, których bronił, są ludźmi, cytuję, naprawdę mało inteligentnymi. Są to ludzie prości, są właściwie tacy, jakich potrzebował ten reżim i jakich można było użyć do bezwładnego, ślepego wykonywania rozkazów. Mecenas Rymar, broniący jednej chyba z najbardziej znanych kobiet w procesie Auschwitz, czyli Marii Mandl, która najwyżej zaszła w hierarchii obozowej, bo była nadzorczynią, czy w zasadzie moglibyśmy mieć szefową całego obozu kobiecego w Birkenau, podkreślał psychologiczny aspekt awansu społecznego i poczucia realnej władzy. Cytuję, wiejska dziewczyna, córka szewca, która przez długi czas była służącą i pokojówką, która dostawszy stanowisko przez swego wuja nadinspektora policji, przeszła całą szkołę hitlerowską, począwszy od obozu w Ravensbrück. Stała się niewolnikiem systemu, stała się psychopatką, stała się chorym, ciężko chorym człowiekiem. Podkreślanie tych czynników ekonomicznych, a więc dobrej, pewnej pracy, stałej pracy, społecznych, niskiego statusu społecznego, braku wykształcenia, korzyści wynikających z awansu społecznego, miały uwypuklić według adwokatów uwiedzenie przez system, a tym samym zatracenie przez oskarżonych umiejętności moralnego osądu własnych czynów. Wpływ warunków politycznych i społecznych na oskarżonych mógł być istotnym czynnikiem tłumaczącym ich zachowanie, nie miał jednak ostatecznie zasadniczego znaczenia dla łagodzenia wyroku, szczególnie w przypadku oskarżonych o najcięższe zbrodnie. Adwokaci odwoływali się, te mowy są faktycznie niezwykłe, odwoływali się do psychologii, do badań psychologicznych, powoływali się na autorytety, widać też ogromną wiedzę, ich potężne wykształcenie, odwoływali się do autorytetów psychologicznych, do książek, jakby intuicyjnie, samodzielnie próbowali uzasadniać psychologicznie zachowanie oskarżonych. To jest dla mnie o tyle ciekawe, że proszę Państwa, takie typowe badania z psychologii społecznej, które my znamy, na przykład profesora Zimbardo czy Milgrama, to są lata 60., 70. dopiero. Prawda? A oni już wtedy, już w tych ich mowach widać te elementy, że oni próbują właśnie w ten sposób pokazywać rolę człowieka, który wchodzi w pewną rolę, człowieka, który wchodzi w system, jak jest wrażliwy na autorytety, czyli dokładnie to, co robił później właśnie Milgram i Zimbardo. Drugi element działania na rozkaz, na polecenie w przypadku urzędników i tu bardzo krótko zwracam Państwu uwagę, już Pan Profesor też o tym mówił, zasada Führerprinzip w III Rzeszy prawem była wola Führera, była prawem. I teraz popatrzmy z drugiej strony, ci ludzie, o których ja mówię, oskarżeni, postępowali zgodnie z prawem swojego państwa. To jest pewien problem. To był pewien problem również w Norymberdze. Na szczęście on został rozwiązany przez zasadę, że jednak prawo naturalne, prawo, które jest prawem niekoniecznie zapisanym, ma zwierzchność nad prawem państwowym, tak bardzo w skrócie mówiąc. I teraz obrońcy próbowali wykorzystać to działanie na rozkaz, badając dwa aspekty. Jeden to, czy wykonujący rozkaz, polecenie, zdawał sobie sprawę ze zbrodniczego charakteru tego rozkazu lub skutków jego wykonania, a po drugie, czy miał realną możliwość odmówienia wykonania rozkazu, czyli jakie sankcje ewentualnie za to groziły. I tu ważne zastrzeżenie. Mamy takie badania też niemieckie, które mówią, że w zasadzie nie ma przypadku, gdzie SS-man został ukarany w jakiś sposób, a już w ogóle nie życiem, za niewykonanie rozkazu. Są takie ekspertyzy prawnicze i historyczne w Niemczech. Natomiast to tutaj pytanie, adwokaci nasi mówili ok, faktycznie być może takich przypadków nie było, ale czy ci oskarżeni to wiedzieli? Prawda? Oni mogli sądzić, że zostaną ukarani, bo nie wiedzieli, jak funkcjonuje ten system. I teraz, proszę Państwa, od razu jedna ważna uwaga. Generalnie już od XIX wieku w kodeksach wojskowych istnieje zasada, że wykonywanie rozkazu nie chroni przed odpowiedzialnością. To jest stary przepis, również w kodeksie pruskim taki przepis był. Czyli generalnie adwokat musiał się liczyć z tym, że wykonanie rozkazu nie uchroni tej osoby przed wyrokiem, ale może spowodować złagodzenie wyroku. Więc o to tutaj szło. Więc adwokaci oczywiście przekonywali sędziów, że właśnie, że niektórzy oskarżeni, nie mając świadomości zbrodniczego charakteru własnych działań, mając świadomość, próbowali na przykład zrezygnować z pełnienia swoich funkcji. I tutaj adwokaci w przypadku Józefa Bühlera udowadniali, że kilka razy próbował zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, żeby właśnie uciec przed tym, co jednak widział, że nie jest dobre. Prawda? I Bertolt Rappaport w swojej mowie końcowej właśnie w procesie Bühlera powiedział takie słowa, komentując właśnie to, że Bühler ostatecznie nie porzucił tego swojego stanowiska, nie dostał też na to zgody zresztą. I Rappaport mówił tak: do tego trzeba pewnego bohaterskiego heroizmu, że to jest bardzo rzadką rodzaju ludzkiego zaletą i z tego powodu winić człowieka o słabym charakterze, jakim był oskarżony, nie można. Tak? Czyli to wymaganie heroizmu nie może być standardem. Prawda? Mecenas Jakubowski, broniąc getta, starał się przekonać sędziów, że wiele działań komendanta Karl Plaszow wynikało z obaw. I pyta się, czy oskarżony ze swojej strony nie obawiał się swoich przełożonych? Czy nie obawiał się, że jeśli nie wykona tego straszliwego zadania, które mu zlecono, czy nie będzie za to odpowiedzialny? Tak mógł myśleć oskarżony. Sędziowie NTN co do zasady nie uznawali argumentów obrony dotyczących działania na rozkaz. Sąd jednoznacznie stwierdził, kwestia, czy rozkaz przełożonych był prawny, czy bezprawny, jest w tych warunkach rzeczy całkowicie obojętna. Gdyż, jak podkreślali sędziowie, ani prawo międzynarodowe, ani polskie przepisy prawa nie znoszą odpowiedzialności w wypadku wykonywania rozkazu. Takie było też orzeczenie Trybunału Norymberskiego. I ostatni element, proszę Państwa, czyli ta druga rzecz, pozytywne zachowanie się oskarżonych w różnych sytuacjach. Wybrałam kilka tutaj cytatów. Ogromnym atutem w obronie byli polscy świadkowie. Jeżeli Polak, więzień obozu na przykład, bronił Niemca, to oczywiście dla adwokata było to jak dar z nieba. Tak? Oczywiście sytuacje takie były rzadkie, nie zawsze dało się zastosować, ale jednak się zdarzały. Więc oczywiście Polacy generalnie, czy polscy więźniowie zeznawali głównie jako świadkowie oskarżenia, a nie obrony, ale takie przypadki też się zdarzały. Najbardziej spektakularny przypadek to jest przypadek doktora Hansa Müncha, jedyny, który został w ogóle uniewinniony całkowicie. Był oskarżony o wykonywanie eksperymentów medycznych, został całkowicie oczyszczony z zarzutów, jako jedyny z oskarżonych w procesach przed NTN uniewinniony. Wielu polskich i żydowskich więźniów pracujących w Instytucie Higieny SS w Rajsku, to jest formalnie pod obóz Auschwitz, zeznawało, i tu cytuję, Münch udzielał pomocy więźniom bez różnicy wyznania i narodowości, dawał im lekarstwa, chronił ich przed selekcją, stawiał się za nimi i nieraz sprawy tuszował, które mogły mieć złe następstwa dla więźniów. W obronie Müncha stanęło wielu naukowców, którzy pracowali w Rajsku, jako naukowców więźniów, którzy pracowali w Rajsku, w zasadzie z całej Europy. Tak jednoznaczne oświadczenia oraz fakt, że przynależność do SS została na nim wymuszona, były podstawą do całkowitego uniewinnienia Müncha. Nie wiem, czy to było takie, znaczy na tamtym etapie faktycznie nie udowodniono Münchowi żadnych zbrodni. Późniejsza historia jego jest też ciekawa, to Państwa zachęcam do poczytania. Mimo że w przypadku innych oskarżonych zdarzały się również korzystne zeznania polskich świadków, nie były one tak jednoznaczne i raczej ukazywały pewne okazjonalne zachowania oskarżonych, a nie jednoznacznie pozytywną postawę. No, na przykład w przypadku Bühlera adwokaci podkreślali jego pozytywne, takie incydentalne zachowania, na przykład po aresztowaniu profesorów krakowskich, czyli po słynnej Sonderaktion Krakau, Böhler wstawił się za tymi ludźmi, sprzeciwiał się, protestował przeciwko aresztowaniu i przyczynił się do uwolnienia części z nich z obozu Sachsenhausen. To również potwierdzili polscy świadkowie. Również był głównym inicjatorem, i to adwokaci podkreślali, usunięcia dowódcy policji SS w Lublinie od Ilo Globocnika po pacyfikacji Zamojszczyzny. A obrona też wykazywała przy Böhlerze, że był człowiekiem słabego charakteru, że miał dobrą wolę, ale nie był w stanie jej przeforsować. Szczególnie dla obrony Böhlera były istotne zeznania osób działających w różnych organizacjach charytatywnych, w Krakowie głównie, cieszących się dużym autorytetem, na przykład księdza Stanisława Domasika, który był prałatem kapituły metropolitalnej i proboszczem na Wawelu, profesora Jana Gwiazdomorskiego i członków różnych organizacji charytatywnych. Mecenas Bertolt Rappaport, broniący m.in. Erysia Dingesa, to był taki przeciętny SS-man w Auschwitz, również mógł się powołać na zeznania byłych więźniów obozu. I tu cytuję. Był jedynym wypłacalnym SS-manem. Kiedy prosił o zrobienie mu czegokolwiek przez więźnia, to zawsze za to płacił. Przynosił żywność, tłuszcze, lekarstwa z miasta, pośredniczył przy wynoszeniu listów do rodzin więźniów. Podobnie mamy do innego SS-mana w mowie obrończej, Edwarda Lorenza. Dostarczał żywność, podawał wiadomości o froncie sowiecko-niemieckim, ostrzegał przed selekcjami. Ciekawym przypadkiem jest obrona Johanna Paula Kremera, który 3 miesiące był lekarzem w Kal Auschwitz. Znamy go z jego bardzo dramatycznych pamiętników, takich dzienników z Auschwitz, ale jest to postać bardzo ciekawa. Został zesłany do Auschwitz za karę, za to, że jego badania nie zgadzały się z badaniami, tak naprawdę z pseudonauką medyczną oficjalną. I oczywiście nie jako więzień został zesłany, tylko jako lekarz. Zamiast pracować gdzieś w eleganckim gabinecie na uniwersytecie, pracował w Auschwitz. I właśnie mecenas Rappaport go bronił. Podkreślał, że Kremer nie znalazł się w Auschwitz dobrowolnie, że nie jest ochotnikiem, jak większość, lecz była to kara dla niego. I to była ta główna linia obron, powoływał się na jego pracę, pokazywał właśnie, że nie zgadzał się na zaakceptowanie tej nauki, oficjalnej pseudonauki hitlerowskiej. Znalazłam też taki fragment, który no, on pokazuje, jak już adwokat żywcem nie miał co po prostu, jak bronić. I to była o tyle też niezwykła rzecz, to była też obrona jednego z SS-manów, Wilhelma Geringa, który wykonywał egzekucję na więźniach, więc w zasadzie sprawa przegrana. Dodatkowo tenże mecenas, Czesław Król, sam stracił 2 braci w obozie w Auschwitz i teraz broni SS-mana. Tak? I tu fragment, już taka bezsilność chyba adwokata, który mówi w mowie obrończej tak. Zgodnie z zeznaniami jednego ze świadków, po wykonaniu egzekucji Gering był zawsze przygnębiony. I teraz komentuje to adwokat. Gering nie zatracił poczucia człowieczeństwa, mimo dążności reżimu hitlerowskiego do odczłowieczania narodu niemieckiego. I niech ten dodatni rys jego charakteru posłuży mu za okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary. No myślę, że absolutnie miał świadomość, że to absolutnie nic nie da, ale zobaczcie państwo, no czegokolwiek tutaj się, prawda, starano wciągnąć. No i na koniec, wpływ na wyroki, proszę państwa, tych mów adwokackich. Mecenas Stanisław Śniechurski, który jako młody człowiek uczestniczył w 2 warszawskich procesach Hessa i Fischera, zapytany o rolę adwokatów, odpowiedział w wywiadzie, czy pani się zdaje, że wysłuchiwanie przez adwokata wyroku śmierci jest przyjemne? Dlatego te wszystkie procesy, które kończyły się wyrokami śmierci, są procesami tragicznymi ze strony adwokatów. W wyrokach NTN jedynie w kilku przypadkach sędziowie odwołali się do artykułu dotyczącego nadzwyczajnego złagodzenia kary, szczególnie wobec oskarżonych, którzy piastowali niższe stanowiska w hierarchii obozowej i administracji okupacyjnej. We wszystkich znaczącą rolę odegrały zeznania świadków obrony, szczególnie byłych więźniów. Gdy analizowałam te mowy, wydaje mi się, z taką naukową ostrożnością to mówię, że w przypadku oskarżonych mniej obciążonych wysokimi funkcjami i dowodami, adwokaci widzieli szansę na to, że można ich wybronić i wydaje mi się, że te obrony są dużo bardziej takie staranne, to może nie jest dobre słowo, wszystkie są staranne, ale że dużo więcej argumentów pada właśnie w tych obronach, dotyczyło to bardzo wielu, między innymi urzędników częściowo, na przykład w procesie Bühlera, który ostatecznie też na karę śmierci został skazany. W innych przypadkach po prostu ciężko było im zebrać, tak jak w przypadku tego Göringa, o którym Państwu tu mówię, ciężko im było zebrać argumenty na obronę, prawda? Więc to była ta trudność. Dla oceny działalności NTN-u w kategorii sprawiedliwości przede wszystkim znaczenie ma praca adwokatów, ich zaangażowanie, staranność, przekonanie, że każdy zasługuje na obronę, co wielokrotnie podkreślali w swoich mowach. Warto też podkreślić, że ilość wyroków śmierci w procesach przed NTN-em, to jest bardzo ciekawe, była znacznie mniejsza niż w wyrokach sądów alianckich, na przykład brytyjskich, Bergen-Belsen, czy amerykańskich, Dachau, Mauthausen. Choć z pewnością było to również efektem innych czynników niż tylko skutecznej pracy adwokatów. Ostatecznie w mowach obrońców pojawiało się również wezwanie, aby zachowując oskarżonych przy życiu, dać im szansę na naprawienie krzywd. Takim właśnie wezwaniem zakończył swoją mowę obrończą Stanisław Rymar, cytuję, wydaje mi się, że państwo polskie stać na to, aby zaryzykowało doświadczenie inne niż te doświadczenia w Oświęcimiu. Przywrócić tym ludziom po pewnym długim okresie rekonwalescencji możliwość życia, zamiast odbierania im go. Spróbujmy wrócić do wierzenia, że tylko ten, z dużej litery, kto dał życie, może je zabrać. I na koniec zdanie z Tygodnika Powszechnego dziennikarza Stanisława Stomy, który analizował, obserwował procesy i po procesie Auschwitz tak ocenił pracę adwokatów na łamach Tygodnika Powszechnego. Obrona była naprawdę obroną z prawdziwego zdarzenia. Adwokaci krakowscy bronili z całą gorliwością, realnie podważać usiłowali pewne tezy oskarżenia. Słowa mecenasa Ostaszewskiego, że obrońcy polscy nie chcą być obrońcami fikcyjnymi i nie chcą pełnić takiej roli, jaką pełnili niemieccy lekarze w Oświęcimiu, którzy zamiast leczyć, posyłali na śmierć. W ostatnim procesie krakowskim obrona była realną walką prawną na korzyść oskarżonych. Dziękuję bardzo, wykorzystałam dłuższy czas.